Przed dronami nie uciekniemy. Bezzałogowe statki powietrzne będą coraz częściej wykorzystywane przez firmy, przedsiębiorstwa, służby publiczne i samorządy. Sprzyjać temu będzie normalizacja prawa na terenie całej Unii Europejskiej, która weszła w życie z początkiem 2021 roku. Ochrona mienia, logistyka, nadzór środowiskowy i infrastrukturalny to tylko niektóre obszary, w których zastosowanie może mieć ta technologia. Tak naprawdę to nie jest pytanie czy, tylko kto i kiedy na masową skalę zacznie wykorzystywać drony. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki i zapraszam do wysłuchania 51. odcinka podcastu 21% rocznie, w którym porozmawiałem właśnie o dronach z Wojciechem Stawiarskim, CEO polskiego startupu Reacto, który planuje budować własną infrastrukturę dronową do wykorzystania w sektorze ochrony. Zapraszam i startujemy. To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu 21% rocznie, tym razem 51. odcinek, a naszym gościem jest Wojciech Stawiarski, CEO spółki Reacto. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o nowych technologiach, o biznesie przyszłości związanym z, jak to wy ładnie nazywacie, bezzałogowymi statkami powietrznymi, nie dronami, tak?
No tak się mówi profesjonalnie, natomiast drony to jest powiedzmy takie uproszczenie, aczkolwiek jak najbardziej stosowane.
I dzisiaj chciałbym o tym powiedzieć, no bo tutaj Wojtek właśnie rozwija bardzo ciekawy startup w tym obszarze, no i dzisiaj o tym porozmawiamy. Słuchaj, zanim przejdziemy w ogóle do rynku dronów i Reacto, może byś powiedział parę słów o sobie. Czym się zajmowałeś do tej pory? No i jak to się stało, że dzisiaj jesteś CEO Reacto?
Historia całkowicie niezwiązana z dronami, bo do tej pory pracowałem głównie przy produkcji gier komputerowych i gier mobilnych. Ja z zawodu jestem de facto projektantem systemów w oprogramowaniach różnego typu w grach. No a jak trafiłem do Reacto, no sprawa rodzinna, że tak powiem, w 2020 roku doszło do kolejnego włamania w rodzinnym domku górskim, do którego no ciężko się w jakikolwiek sposób, w szybki sposób dostać i zastanawiałem się wtedy właśnie ze znajomymi, w jaki sposób możemy no sprawić, żeby ten domek nie był po prostu okradany. Mimo, że tam nic cennego nie ma, to no mimo wszystko ktoś bardzo starał się i docierał na tak odległe miejsce, żeby dokonać tam aktów wandalizmu i nie za bardzo byliśmy w stanie znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie. No ale w pewnym momencie pomyśleliśmy, a może by sprowadzić pomoc z nieba. No i tak od słowa do słowa, od spotkania do spotkania powstało Reacto.
A ile w tym, co do tej pory robiłeś, mówisz tutaj o tym sektorze gier, jest umiejętności, wiedzy, która w ogóle wykorzystujesz i przydaje ci się w tym, co chcesz realizować, a właściwie już realizujesz w Reacto?
W zasadzie 100%, bo jak sama nazwa wskazuje, projektowanie, no to można sobie wyobrazić też to w taki sposób, że weźmy pod uwagę na przykład ład korporacyjny w spółce, tak? Jest to też element, który ktoś w tej spółce musi zaprojektować. Budowa systemu sprzedażowego, budowa modelu biznesowego spółki. Są to rzeczy, które trzeba zaprojektować. Zatem te kompetencje, które udało mi się pozyskać pracując w studiach deweloperskich jako projektant, tak, czyli tworzenie zgrabnej dokumentacji, prezentowanie pomysłu, wizji współpracownikom, no to tutaj tak jakby też bezpośrednio przenosi się na wszelkie dziedziny biznesowo-finansowe podczas budowania własnej firmy. To na pewno. tutaj taka istotna cecha charakteru też, która towarzyszy większością projektantów, to jest nieprzywiązywanie się za bardzo do swoich własnych pomysłów, traktowanie tego wszystkiego jako pewien iteracyjny proces. Bardzo ważne w naszej pracy zawsze jest, aby nie fiksować się na pewnych konkretnych rozwiązaniach, tylko być bardzo elastycznym i zawsze szukać najbardziej optymalnego i bezpiecznego rozwiązania, które zapewni najwyższą jakość oferowanego produktu czy usługi, w tym wypadku jakości produkowanej gry. No i to bezpośrednio w zasadzie przenosi się w każdy aspekt mojej pracy, którą w tym momencie wykonuję, a która właśnie polega na projektowaniu poszczególnych komponentów tej spółki, zarządzaniu procesami deweloperskimi związanymi z produkcją oprogramowania w naszej spółce, ale też hardwarem, zatem 100%.
To powiedz mi w takim razie, dlaczego się zdecydowałeś porzucić trochę taki sektor, który w tej chwili nie narzeka na brak pieniędzy. W game devie i w produkcji gier kompetentne osoby są mile widziane i bardzo dobrze opłacane. Skąd decyzja, żeby to porzucić i trochę zaryzykować? Bo cały czas Reactor jest startupem.
To nie jest też tak, że porzuciłem. Po prostu stało się to na pewno naturalną konsekwencją tego procesu, który trwa już od marca zeszłego roku. W pewnym momencie liczba obowiązków, które były niezbędne do wykonywania, aby posuwać ten projekt do przodu, sprawiły, że tutaj nie było miejsca na etat i na ciągnięcie startupu, więc tutaj pewna decyzja musiała być podjęta, a że projekt stał się bardzo ekscytujący i udało się zebrać arcyciekawych ludzi do niego, którzy sprawili, że wspólnie to naprawdę ma szansę powodzenia, to nie za bardzo tutaj było wyjście, wręcz wstydziłbym się samego siebie, gdybym nie spróbował.
To przejdźmy już teraz do Reacto. Czym właściwie jest Reacto i jak w praktyce ma wyglądać usługa, którą chcecie oferować?
Reacto buduje system szybkiego reagowania, wykorzystujący półautonomiczne drony oraz sieć bezobsługowych stacji dokujących. Jest to rozwiązanie dedykowane agencjom ochrony oraz ich klientom docelowym, które ma na celu obniżenie kosztów operacyjnych dla tych pierwszych i zwiększenie jakości świadczonych usług dla tych drugich. To, co jest istotne w tej branży i te problemy, którymi boryka się branża ochrony i które bezpośrednio dotykają ich klientów, to jest czas reakcji na wezwania alarmowe. Czyli masz, Pawle, nie wiem, dom czy przedsiębiorstwo, które chcesz, żeby było ochraniane przez jakąś agencję ochrony, i masz pewien wybór do podjęcia. Czy chcesz zainwestować w bezpieczeństwo 24/7, które będzie cię kosztować kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, bo jeżeli tak, to musiałbyś zatrudnić ochroniarzy na miejscu na stałe, na trzy etaty w ciągu doby, nafaszerować obiekt sensorami, kamerami. Tak naprawdę przy tego typu inwestycji możesz sobie zagwarantować naprawdę wysoki poziom bezpieczeństwa. Ale jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to korzystasz z takich bardziej standardowych usług ochrony mienia, czyli masz dostęp do patroli interwencyjnych, które po wezwaniu alarmowym docierają na twoje miejsce. Takie wezwanie alarmowe może się być aktywowane automatycznie na podstawie aktywacji jakiegoś czujnika bądź kamery, ale też po prostu możesz do nich wykonać telefon, że widzisz, słyszysz, że coś się dzieje na twoim obiekcie, i proszę przyjechać. Zorganizowane włamanie według danych policyjnych trwa między 5 a 7 minut. Średni czas reakcji takiego patrolu interwencyjnego w większym mieście w Polsce trwa między 20 a 30 minut, czasem jest to nawet 40. No ciężko tutaj wyobrazić sobie jakąkolwiek skuteczność takich działań, prawda? W zasadzie brygada interwencyjna przyjeżdża na miejsce i jeżeli faktycznie do tego włamania czy niszczenia mienia na tym obiekcie doszło, to jedyne, co oni mogą zrobić tak naprawdę, to przejść przez obiekt jeszcze raz i spisać protokół strat razem z policją, żeby ułatwić ci odzyskanie odszkodowania. O ile oczywiście byłeś ubezpieczony. Jeżeli nie, to niewiele tutaj możesz zdziałać, prawda? Więc to, co my zamierzamy zrobić, to sprawić, aby agencje ochrony miały oczy i w pewnym sensie również ręce na miejscu jeszcze w czasie trwania tego włamania, czyli w czasie krótszym niż 5 minut. My będziemy mieli stacje dokujące zlokalizowane w przestrzeni publicznej, które będą hangarować drony do czasu ich wezwania. I w momencie, kiedy na ochronionym przez nas obiekcie dojdzie do jakiegoś incydentu, ten dron jest wysyłany natychmiast i dolatuje na miejscu w czasie, no będziemy chcieli, żeby to był czas krótszy niż 3 minuty. Taki dron będzie w stanie lokalizować intruza na tym obiekcie za pomocą zestawu kamer i odpowiednich czujników, ale też skutecznie przeciwdziałać jego dalszemu wtargnięciu czy niszczeniu mienia poprzez sygnały alarmowe, komunikaty głosowe nadawane na żywo, ale też intensywne oświetlenie. Będziemy też eksperymentować ze zrzucaniem granatu dymnego pod nogi takiego intruza. Tutaj no, będziemy musieli dobrać takie rozwiązania, które no, nie są zbyt inwazyjne i ryzykowne w zastosowaniu. No i mając taki zestaw narzędzi, my po pierwsze dajemy sobie dodatkowy czas do przybycia już w tej fizycznej brygady interwencyjnej na miejsce bądź policji, no ale też zwiększamy szansę na to, że ten intruz zaniecha włamania, niszczenia mienia bądź spłoszy się i ucieknie, tak? To jest taki powiedzmy optymalny scenariusz, w którym on zaczyna po prostu uciekać, kiedy do żadnej szkody jeszcze nie doszło. No i odbiorców tego typu usług jest potencjalnie bardzo dużo, bo to nie tylko chodzi o to, żeby mieć tak jakby podkładkę po to, aby odzyskać to odszkodowanie w przypadku, gdy rzeczywiście udało się nagrać tego przestępcę za pomocą tego drona, ale wiele jest przedsiębiorstw, chociażby w branży budowlanej, którym po prostu bardzo zależy na tym, żeby do jakichkolwiek zniszczeń czy kradzieży nie doszło, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na ich operacyjność. Tak? Jeżeli ktoś skradnie ciężki sprzęt z placu budowy, no to cóż mi z tego, że ja za miesiąc otrzymam kasę za ten ciężki sprzęt od ubezpieczyciela, jak mi budowa stanęła, prawda? Do tej pory no nie było takiego rozwiązania w tak optymalnej cenie, którą my będziemy w stanie zaoferować, a nie będzie ona jakaś bardzo duża, bo w zasadzie drugie tyle co za standardową usługę mienia, między 150 a 250 zł netto miesięcznie oczywiście, tak.
Zastanawia mnie jedna rzecz, no bo rozumiem, że jakby wy jesteście takim startupem, który tak naprawdę rozwija technologię, ale chce ją wykorzystać w dość, no takiej trochę bym powiedział skostniałej branży, tak? I teraz pytanie, dlaczego akurat ochrona mienia, dlaczego zdecydowaliście się w ten sposób właśnie zaistnieć na rynku i dlaczego Reacto chce działać w obszarze właśnie ochrony przede wszystkim, no i też firm, i też domów jednorodzinnych?
No, przede wszystkim to się wzięło z realnej potrzeby tej ochrony właśnie prywatnego mienia, więc to jakby był punkt wyjścia naszych rozmów dotyczących tej technologii i tego, czy rzeczywiście to by było ciekawe rozwiązanie. Oczywiście po drodze rozważaliśmy wiele alternatywnych sposobów zastosowania technologii dronowych, natomiast uznaliśmy, że rynek ochrony tak jest, ma takie... Jest takie mniemanie na temat tej branży, że jest rzeczywiście skostniała i niezbyt nowoczesna, ale ten obraz się zmienia bardzo dynamicznie. Między innymi Agencja Ochrony Capital Security z Krakowa, ona od niedawna dysponuje flotą samochodów elektrycznych, którymi jeżdżą ich patrole interwencyjne. Więc to jest przyjazny ukłon w stronę ekologii. Coraz nowocześniejsze są sensory i różnego rodzaju inne komponenty, które montuje się na obiektach chronionych, aby zapewnić ten poziom bezpieczeństwa jeszcze wyższy. Więc to też nie jest do końca tak, że to jest branża, której nie ma jakichkolwiek innowacji. Bardzo fajną informacją prasową, która obiegła w tym roku powiedzmy Europę, to jest rozpoczęcie pilotażu przez holenderski BAWAG, agencję ochrony z Holandii bardzo dużą, która właśnie wdraża dla swoich klientów rozwiązania dronowe. No jest to dla nas wyraźny indykator, że dokładnie właśnie tutaj nasz cel, rynek docelowy, który sobie obraliśmy i ta technologia to stanowią dobrą synergię i rzeczywiście są ciekawym kierunkiem rozwoju naszej spółki.
No i jak ta wasza usługa będzie tak naprawdę oferowana? Czy bezpośrednio sami będziecie ją sprzedawać, czy wspólnie z partnerami? W jaki sposób chcecie trafić do tych klientów ostatecznych?
Poza tym, że właśnie ta branża jest, mówi się, że jest skostniała, to też często no, ma się o niej takie wrażenie, że tam są bardzo ciężcy gracze na tym rynku. I my od początku wiedzieliśmy, że jeżeli spróbujemy tutaj konkurować z agencjami ochrony, no to jesteśmy skazani na porażkę. Wymagałoby to tak ogromnych zasobów, żeby przenieść tych ich klientów do naszej bazy, i konkurować przede wszystkim cenowo, bo to jednak jest jedna z podstawowych metryk, która interesuje klientów agencji ochroniarskich, no to mielibyśmy bardzo ciężko, więc dość długo myśleliśmy nad tym, w jaki sposób wejść w ten rynek ochrony w sposób jak najmniej inwazyjny, a zarazem taki disruptorski, żeby rzeczywiście to miało rację bytu. No i uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie model Anything as a Service, czyli my nie sprzedajemy naszego sprzętu, który samodzielnie produkujemy, tylko operujemy nim, budujemy infrastrukturę w postaci stacji dokujących floty dronów w miejscach publicznych, świadczymy za jego pomocą usługi, dzięki czemu ten próg wejścia w technologię dla agencji ochroniarskich jest bardzo niski, ich klientów w zasadzie nie dotyczy. No, do tej pory oczywiście można było próbować ochraniać za pomocą dronów swoje obiekty, natomiast była to inwestycja rzędu co najmniej 100-200 tysięcy złotych, żeby taką instalację u siebie wykonać, żeby być w stanie legalnie nią operować. No to wiadomo, jeszcze tutaj trzeba było przyjąć odpowiednie certyfikacje, mieć właściwe uprawnienia, zatrudnić odpowiedni personel, który byłby w stanie tym zarządzać i sterować. No zatem mogły sobie na to pozwolić jedynie największe przedsiębiorstwa i tak duże agencje ochrony, jak właśnie ten holenderski Bawak, żeby takie inwestycje przeprowadzić. Natomiast my chcemy ten próg wejścia znacząco obniżyć i nie będziemy wymagać od naszych partnerów biznesowych, czyli agencji ochrony, żadnej inwestycji, a wręcz będziemy im oferować wymierny przychód w postaci prowizji od każdego abonamentu, który uda im się sprzedać ich klientom.
Wydaje mi się, że to jest trochę taka synergia, tak? Jakby nie wyobrażam sobie w najbliższej przyszłości, żeby jakby sam dron wystarczył do tej ochrony, tak? Wydaje mi się, że z punktu widzenia tych agencji ochrony to jest tak, że to jest taka dosprzedaż, tak? Do ich klientów, dodatkowa sprzedaż, na którą pewnie klienci mogą sobie pozwolić i która też no, daje im pewien dodatkowy przychód, no i też to, co chyba powiedziałeś, poprawia jakość usługi, no bo wydaje mi się, że to trochę jest tak, że większość ludzi no, ma te tabliczki ochrona na swojej posesji, no ale to raczej chyba tak ludzie no, nie wierzą w to, że ta ochrona szybko przyjedzie, tak? No raczej to jest takie liczenie na to, że chcemy odstraszyć potencjalnych intruzów, że może pójdzie do sąsiadów, a nie do nas.
Tak, do sąsiada, który tej tabliczki nie ma. Tak. No i tak, my oczywiście też tabliczkę będziemy mieli. No i tutaj pytanie do słuchaczy jest takie, czy obiekt okradnie przestępca taki z tabliczką z wizerunkiem drona, czy konwencjonalną tabliczką ochrony mienia. No, myślę, że odpowiedź jest prosta. Zwłaszcza, że jeżeli będzie o nas głośniej, no to ci ludzie może też o tym będą wiedzieć i będą no, musieli uważniej dobierać swoje cele.
Dobrze, to pytanie jest następujące. To w takim razie, okej, okay, rozumiem, że jest pomysł, jest idea, którą realizujecie, ale co tak naprawdę na to agencje ochrony i ostateczni klienci? Czy z kimś się kontaktowaliście, rozmawialiście? Bo fajnie to brzmi i wydaje się, że będzie fajnie funkcjonować, no ale co mówią potencjalni klienci?
Jeżeli chodzi o klientów docelowych, czyli właścicieli obiektów, które będziemy potencjalnie ochraniać, no to tutaj podstawową odpowiedzią jest, czemu tak tanio, bo właśnie ci ludzie, którzy rzeczywiście zależy im na ochronie mienia faktycznej, na tym poziomie bezpieczeństwa gwarantującym, że tutaj nie dojdzie do żadnego niekomfortowego incydentu, oni raczej są przyzwyczajeni do tego, że jeżeli chcą mieć taką usługę o takiej szansie powodzenia w przerwaniu bądź w przechwyceniu włamania, no to się liczą z kosztami rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie. A tutaj proszę, usługa abonamentowa w cenie kilkuset złotych. A jeżeli zaś chodzi o naszych partnerów, czyli agencje ochrony, no to dla większych agencji ochroniarskich, które mają ponad kilka tysięcy klientów w swoim obszarze działania, no tutaj największą zaletą korzystania z naszej sieci jest zmniejszenie kosztów operacyjnych, bo one też będą towarzyszyć, ta redukcja też będzie towarzyszyć całej tej usłudze, ponieważ większość alarmów, które ma miejsce na obiektach, jest alarmami fałszywymi. Jakieś zwierzę bądź warunki pogodowe sprawiły, że czujka czy kamera się aktywowała, a dyspozytor w centrum operacyjnym agencji ochrony nie jest w stanie zweryfikować, czy ktoś się na tym obiekcie pojawił, czy też nie. Zatem wysyłana jest brygada interwencyjna. Taka brygada tam musi dojechać, co kosztuje czas, kosztuje to paliwo, eksploatacja pojazdu. No i spędza tam kilkanaście minut, żeby zweryfikować, że tak naprawdę nic się tutaj nie dzieje i wracamy do bazy albo jedziemy na kolejne wyzwanie, które może się okazać zresztą wyzwaniem autentycznym i szkoda, że oni są tak daleko od tego miejsca, mogli być bliżej, gdyby nie musieli jechać na to fałszywe wyzwanie. No i my, będąc na takim miejscu dużo szybciej niż ta brygada interwencyjna, no jesteśmy w stanie zweryfikować wstępnie, czy ta interwencja jest w ogóle potrzebna, czy to ten alarm jest prawdziwy czy fałszywy. No jeżeli jest fałszywy, nie ma potrzeby, żeby dojeżdżała tutaj brygada, prawda? Patrol może się zatrzymać, bądź w ogóle nie musi wyruszać na miejsce. Oszczędzamy dość dużo pieniędzy, no i w skali kraju, gdybyśmy zaczęli operować, no to jest też nie bez wpływu na ekologię i na hałas w miastach. A zwłaszcza, że te brygady jeżdżą głównie w nocy, więc moglibyśmy spać na pewno spokojniej. Nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale też mniej samochodów by jeździło za oknem. Takich interwencji może być kilka tysięcy w takim Krakowie dziennie, więc no duże liczby.
No dobrze, wspominałeś o tym, że klienci mówią, dlaczego tak tanio. No to właśnie, dlaczego tak tanio? Dlaczego uważasz, że ten model biznesowy, który chcecie zrealizować, się opłaca? No i jak to wygląda jakby w praktyce? Tak? Rozumiem, że muszą być jakieś stacje, muszą być jakieś drony. Nie wiem, ile na taki Kraków musi być tych stacji dokujących, ile dronów i ilu klientów, żeby to w ogóle zaczęło się spłacać?
No to jest tak jakby standardowa, pewien standardowy model. To już to powiedzmy, nie odkrywamy koła na nowo. Wiadomo jest, że jeżeli sprzedajesz coś w abonamencie, to technicznie rzecz biorąc zarabiasz na tym więcej, niż gdybyś po prostu sprzedawał to jednorazowo. My tutaj wychodzimy z podobnego założenia i bierzemy na siebie ten element inwestycyjny, element związany z ryzykiem tej inwestycji i rozkładamy sobie nasze przychody bardziej w czasie, ale dzięki temu, że jesteśmy właścicielem tej infrastruktury i jesteśmy właścicieli tych statków powietrznych, no możemy ten margines zysku z tej infrastruktury mieć, z tego narzędzia, z tego obiektu może mieć dużo, dużo wyższy na przestrzeni czasu.
No i jak to wygląda w praktyce? Na przykład na przykładzie takiego Krakowa, tak? Żeby móc oferować usługi na terenie Krakowa, no to ile tych stacji dokujących musi być?
Tak naprawdę tylko sześć. Sześć, między sześć a osiem. Każda z takich stacji będzie w stanie pokryć obszar o wielkości 60 do 80 km kwadratowych. No i taki obszar pozwoli nam na zapewnienie tego 3-4-minutowego czasu reakcji na wezwanie alarmowe. Zatem, żeby taka jedna stacja zwróciła nam się w postawienie jednej stacji oraz odpowiedniej ilości dronów do obsłużenia klientów, żeby nam się zwróciła 2 lata, potrzebujemy takich klientów około 300. Na taką jedną stację, czyli 300 klientów na 60 km kwadratowych. No to w przypadku Krakowa my tak naprawdę potrzebujemy niecałe 3000 klientów, aby być w pełni rentowni i mieć kapitał na dalszy rozwój tej sieci. Dlaczego 2 lata? Tyle trwa standardowa umowa na ochronę mienia z agencjami ochrony i zależało nam na tym, żeby móc właśnie pokazać liczby, które pokażą, że to może się zwrócić w przeciągu, powiedzmy, jednego okresu umownego. Więc tutaj taki, powiedzmy, kotwicę mamy biznesową na 2 lata ustaloną.
Porozmawiamy w takim razie o kwestiach technicznych, bo z tego, co widziałem, no to rodzi dużo pytań, tak? Ile będzie trwał lot? Czy dron, jakby, co się stanie, jak mu się zacznie kończyć bateria w czasie interwencji? Jaki wpływ na właśnie ewentualną interwencję mają warunki pogodowe? Jak to będzie w praktyce wyglądało i co jeżeli na przykład no, ten intruz będzie próbował, nie wiem, rzucić kamieniem w drona, to co się wtedy wydarzy?
Jeżeli chodzi o czas lotu, w warunkach laboratoryjnych nasz najnowszy prototyp osiąga 48 minut. Oczywiście przyjmujemy tutaj bufor co najmniej 15% dla naszych założeń operacyjnych. Natomiast właśnie tutaj jest clue tej całej infrastruktury, że ten czas lotu dzięki naszej infrastrukturze staje się drugorzędny, bo dzięki temu, że my będziemy dysponować tą infrastrukturą i odpowiednio liczebną flotą dronów, w momencie, w którym interwencja miałaby się przedłużyć i trwać dłużej niż te powiedzmy 40 minut, my odpowiednio wcześnie będziemy w stanie wysłać kolejnego drona na taki obiekt, który zastąpi tego wcześniejszego, aby mógł sobie spokojnie wrócić do stacji, gdzie będzie miał wymienioną baterię. Zatem ta ciągłość operacji będzie zawsze zachowana, niezależnie od tego, jak duża będzie ta bateria. Oczywiście tutaj są czynniki ekonomiczne, które zmuszają nas do tego, żeby ten czas lotu był o jakiś w pewien sposób optymalny, jak najdłuższy. Natomiast obecne wyniki, które osiągamy, są jak najbardziej satysfakcjonujące i mieszczą się w naszych marginesach. Więc jesteśmy dobrej myśli pod tym względem. No ale oczywiście tutaj będzie to cały czas rozwijane i też nie jest to coś, co zamierzamy porzucić. Wierzymy, że w perspektywie najbliższych kilku lat ten czas lotu będziemy w stanie osiągnąć w okolicach godziny. No, tutaj technologia materiałowa i bardzo mocno postępuje. Przede wszystkim to jest kwestia masy, prawda? Mm-hmm. I technologii bateryjnych, więc to bardzo szybko idzie do przodu i tak naprawdę z roku na rok pojawiają się coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, które sprawiają, że ten czas lotu można znacząco wydłużyć. Jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to powiedzmy sobie jedną rzecz na wstępie. Jeżeli mamy intensywną śnieżycę, to nie liczcie Państwo na to, że brygada interwencyjna do Państwa przyjedzie. Oni utkną też w tych zaspach, utkną w korkach związanych z tym, że są drogi nieodśnieżone. Zatem efektywność patroli naziemnych również jest ograniczona w przypadku intensywnych warunków pogodowych. No niestety fakt faktem, podobnie jest z dronami. Drony nie są w stanie latać w każdych warunkach. Nie będą w stanie latać każdego dnia w ciągu roku. Całkowicie nie będą w stanie latać w przypadku gradu. Przy bardzo intensywnych opadach deszczu czy śniegu również byłoby to zbyt ryzykowne, przynajmniej na stan dzisiejszy technologii. Bardzo duża siła wiatru również uniemożliwia nam lot, a przynajmniej skraca żywotność, czas możliwej operacji, ze względu na to, że wymagana jest większa energia na to, żeby lecieć po prostu do przodu. Ale też tak źle nie jest. Zakładamy, że co najmniej 90% dni w ciągu roku nasza usługa, mówiąc tutaj o danych atmosferycznych z Polski, jeszcze nie na tle Europy nie robiliśmy tak dogłębnych badań, ale jeżeli chodzi o Polskę, to 90% dni w ciągu roku nasza usługa powinna być w stanie operacyjnym.
A co z samą interwencją? No bo dron przylatuje i co? Dron przylatuje jakby jest przez kogoś prowadzony, czy dopóki przylatuje na miejsce zdarzenia, no to jest automatycznie leci. Jak to będzie wyglądało? Czy będą operatorzy potrzebni dronów? Jak sama już interwencja by przebiegała?
To tutaj jest oczywiście jeszcze kwestia konsultacji z odpowiednimi urzędami, konsultacje prawne i techniczne związane z tym, jaki nadzór nad operacją będzie musiał mieć faktycznie człowiek i w jakim obszarze. Natomiast my zakładamy, że ostatecznie, gdy już będziemy chcieli skalować naszą usługę w okolicach końca przyszłego roku, no to będziemy w stanie nadzorować 8 operacji za pomocą jednego operatora. Taki operator będzie gdzieś w stacji, w centrum operacyjnym naszym i będzie nadzorował kilka interwencji naraz. Taki dron autonomicznie pod nadzorem operatora będzie leciał na miejsce włamania, czy też niszczenia mienia. I w momencie, w którym to zagrożenie zostanie faktycznie zlokalizowane, taki operator będzie mógł przejąć nad nim kontrolę i wykonywać bardziej zaawansowane manewry, żeby uskutecznić naszą strategię powstrzymania go przed dalszym wtargnięciem. Po takiej interwencji dron w podobny sposób autonomicznie, ale pod nadzorem operatora będzie w stanie wrócić na miejsce, gdzie bezobsługowo przeprowadzimy na stacji jego diagnostykę oraz wymieniona mu zostanie bateria. To jest pewna innowacja właśnie, którą wdrażamy, jeżeli chodzi o stacje dokujące dla dronów. Większość stacji dokujących do tej pory ładowała drony. My zamierzamy w dronach baterie wymieniać. Jest to podyktowane tym, no umówmy się, budujesz kosztowny sprzęt, kupujesz kosztowną maszynę, chcesz, żeby ta maszyna mogła działać jak najdłużej w ciągu doby. No więc bez sensu jest ładować drona, żeby mógł latać 12 godzin dziennie i 12 godzin dziennie się ładować. Chcesz, żeby latał 23 godziny dziennie. Więc my będziemy w dronach baterie wymieniać.
Jest sporo projektów dronowych, ja widziałem kilka. No widać, że w tym obszarze bardzo dużo się dzieje. No jakieś pojawiają się też programy inwestycyjne. Nawet rząd chyba w tej swojej strategii rozwoju przewidział jakieś inwestycje właśnie tak, w obszarze dronowym. Jak wy jako Reacto pozycjonujecie się na rynku tych bezzałogowych statków powietrznych, a właściwie tych modeli biznesowych, jeśli chodzi o spółki, które działają w tym obszarze?
Na pewno w Polsce nie ma żadnej innej firmy w tym momencie, która by działała w naszym modelu biznesowym. Wszyscy producenci sprzętu dronowego, czy to programowania dronowego, sprzedają je w konwencjonalny sposób przedsiębiorstwom. Idzie im to różnie. Nie mam niestety tutaj bardziej szczegółowych danych, bo nie są to spółki publiczne jeszcze. W skali Europy, w skali świata, no to jest to bardzo dynamicznie rosnący rynek. Są już miliardowe spółki o miliardowych wycenach, DJI, które specjalizują się w technologiach dronowych, w algorytmach computer vision, dedykowanym dronom, więc obiecująco to wygląda. Jeżeli chodzi o konkurencję, no to tych rozwiązań i nisz, które mogą zostać wypełnione przez drony, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę ten etap, na którym jest obecnie rynek dronów, on nie jest jeszcze taki, który wymagałby jakiejś intensywnej konkurencji ze strony poszczególnych przedsiębiorstw. My tutaj mamy bardzo dobre relacje z kilkoma z nich, nawet tworzymy nie konsorcjum EuDrones i zakładamy, że to ciastko jest kolokwialnie rzecz mówiąc na tyle duże, że wszyscy będą mieli z niego kawałek dla siebie. Nawet jeżeli by się okazało, że ostatecznie jesteśmy w tej samej niszy, to i tak żadne z tych przedsiębiorstw nie dysponuje, ani prędko nie będzie dysponować kapitałem, żeby móc zdominować natychmiast cały ten rynek. To jest po prostu ekonomicznie niemożliwe, żeby w krótkim tempie móc mieć penetrację, która uniemożliwia penetrację rynku, która uniemożliwia konkurentowi wejście w ten sam segment. Więc raczej tutaj jest koegzystencja i symbioza, wspólne działania, taki wspólny effort, żeby o dronach więcej się mówiło, żeby więcej pomocy publicznej dla dronów było i żeby zwiększać świadomość społeczną na temat możliwych zastosowań i dobrobytu, które może przyjść z zastosowania dronów w przestrzeni publicznej.
Bo wy chcecie być takim SaaS-em, który oferuje fizyczną usługę, tak? Realną, nie w internecie, tylko realną usługę. I gdzie tu jest przewaga tego modelu biznesowego? No mówiłeś, że niektórzy na przykład tworzą od razu gotowe drony, które można sprzedać, tak? Nie wiem, za 100-200 tysięcy złotych. Dlaczego akurat uważasz, że ten model jest do zrealizowania w waszym przypadku?
To jeszcze może, bo generalnie to bardzo długo szukaliśmy odpowiedniej nazwy dla tego, czym tak naprawdę jest nasz model biznesowy, no bo de facto SaaS to nie jest, bo my nie tylko tworzymy oprogramowanie. HaaS to też nie jest, bo to nie jest tylko hardware. Ostatecznie trafiliśmy na sformułowanie XaaS, czyli Anything as a Service i tak też zaczęliśmy nazywać ten model biznesowy w przypadku Reacto. No, producenci dronów mają duże wyzwanie, chcąc sprzedawać swoje produkty na rynku komercyjnym. Mamy takiego DJI-a, giganta, który od ponad dekady jest, powiedzmy, liderem, monopolistą w zasadzie, jeżeli chodzi o komercyjny rynek dronów, z miliardowym kapitałem. I jak tu z czymś takim konkurować? No, musiałbyś zrobić produkt konkurencyjny pod względem jakości. I jak to osiągnąć z, powiedzmy, budżetem, który jesteś w stanie na rundzie inwestycyjnej zebrać w Polsce, czy nawet w Europie? No, ciężko mi sobie to wyobrazić. Natomiast w momencie, w którym my musimy stworzyć platformę, przez platformę mam na myśli zarówno drony, jak i stację dokującą, na nasz wewnętrzny popyt, aby zaspokoić nasze wewnętrzne wymagania, oznacza to, że my nie musimy zainwestować tak dużo pieniędzy w R&D, żeby dowieść MVP i dowieść platformę, którą możemy z łatwością skalować, bo my nie musimy stworzyć bardzo wszechstronnego, bardzo uniwersalnego, znowu przepraszam za kolokwializm, idiotoodpornego rozwiązania, z którego każdy będzie mógł skorzystać. My musimy stworzyć rozwiązanie, które będzie lepsze niż to, co do tej pory może zaoferować branża ochrony w sposób konwencjonalny. No, a gdy mówimy o dronach i ich możliwościach, to tak naprawdę niewiele więcej trzeba dać, żeby ta jakość świadczonych usług była wyższa niż konwencjonalna ochrona mienia. Więc no tutaj przede wszystkim dostrzegamy ogromną zaletę w tym modelu, że nasza ścieżka rozwoju, od rozwoju do wdrożenia jest dużo, dużo krótsza niż w przypadku firm, które muszą stworzyć produkt, który będą mogli sprzedawać na rynku komercyjnym. To jest jedno. Produkujemy własny sprzęt z dwóch powodów, w zasadzie z trzech. Po pierwsze, mamy ku temu kompetencje, bo naszym współzałożycielem jest konstruktor dronów od ponad 6 lat. Był jednym z pierwszych co-founderów spółki i no, to poniekąd wytyczyło kierunek naszego rozwoju, ale mimo, że wtedy jeszcze nie byliśmy świadomi tych wszystkich konsekwencji związanych z tym kierunkiem, to okazało się, że to była dobra decyzja, bo patrząc na to od strony ekonomicznej, gdybyśmy chcieli świadczyć usługi za pomocą dronów kupionych od innego producenta, no musielibyśmy się liczyć z kosztami rzędu ponad 100 tysięcy złotych, aby kupić taki model, który by zaspokajał nasze potrzeby. Natomiast my z naszą wiedzą techniczną, z naszymi możliwościami inżynieryjnymi jesteśmy w stanie zbudować taki model w dużo niższej cenie. Zatem nie tylko tutaj lepsze metryki wychodzą nam w tabelkach, gdy zastanawiamy się nad rentownością tej usługi, bo mamy dwa razy niższe koszty związane z postawieniem takiej infrastruktury, ale też ma to bezpośredni wpływ na wartość naszej spółki, więc zdecydowanie lepiej jest wytwarzać technologię niż ją kupywać, prawda? Zwłaszcza, jeżeli ma się ku temu możliwości. No i też jest kwestia skalowalności. Gdybyśmy się zdecydowali kupić jakieś rozwiązanie, no to bylibyśmy uzależnieni od tego producenta i od wszystkich zmian, jakie on zamierza na swojej platformie wprowadzić. Mając własną platformę, jesteśmy panami własnego losu i rozwijamy ją w takim tempie, w jakim tego potrzebujemy.
Pamiętam, jak pierwszy raz się spotkaliśmy, to ty powiedziałeś coś takiego, że nie wiem, 2 czy 3 lata temu realizowanie tego projektu by nie było możliwe. Dlaczego?
No bo w Złodzie nie poczekasz, zgłosimy lot i dostaniemy zezwolenie przez 7 dni. Do tej pory trzeba było, no nie był to zautomatyzowany proces, on no, jeszcze się dociera w tym momencie, żeby był w pełni automatyczny i natychmiastowy. Natomiast ten termin dowiezienia tego przez administrację i spółki, które tworzą tą infrastrukturę związaną z kontrolą lotów, no to się zbiega w czasie właśnie z naszym pilotażem, więc dzięki temu, że weszły w 2021 roku nowe przepisy, które ujednolicają to środowisko prawne w całej Unii Europejskiej i otwierają się mocno na innowacje, no ta usługa staje się po prostu realna, możliwa, bo zgłoszenie będzie mogło być wykonane automatycznie przez odpowiedni system informatyczny. Odpowiedź na to zgłoszenie będzie przydzielona niemal natychmiastowo. No i będziemy mogli od razu wylecieć w powietrze, tak? Do tej pory no to się wiązało z masą papierologii i po prostu było niemożliwe, aby wykonywać takie tego typu operacje.
Czyli co ta normalizacja prawa, jak to ująłeś bardzo ładnie, oznacza w praktyce? Czyli co, nie tylko wy, ale też dużo więcej firm, które wykorzystuje drony, rozumiem, w sposób przemysłowy czy biznesowy, nazwijmy to, w dużo prostszy sposób będzie mogło to robić na masową skalę, a rozumiem, że amatorzy będą mieli trochę trudniej, czy nie?
Tak, no amatorzy lotnictwa bezzałogowego, tak, rzeczywiście mają powód tutaj do bycia niezadowolonymi, no bo nałożone zostały na nich dodatkowe wymagania i nadzór, więc tutaj już nie ma takiej swawoli. Natomiast no było to niezbędne, no bo no nie chcę, w związku z popularyzacją tej technologii, no jest ryzyko, żeby tych wypadków zaczęło się pojawiać więcej, gdyby nad tym odpowiedni nadzór nie był prowadzony. I tak, fakt jest taki, że przedsiębiorstwa, które nadążają za tymi zmieniającymi się przepisami, integrują się z nimi, no będą brały udział w pewnego rodzaju gorączce złota. No bo tak naprawdę w niemal każdej niszy przestrzeni publicznej, czy to są inspekcje budowlane, czy to jest analiza ruchu drogowego, czy to jest ochrona środowiska, czy to jest
monitorowanie smogu na przykład.
Monitorowanie smogu, tak. Last mile delivery, tak, czyli to, co Amazon Prime Air chce realizować, a co w Australii też jest realizowane już od dłuższego czasu. No to wszystko może się wreszcie ziścić, bo powstały ramy prawne, które to regulują. Do tej pory tych ram prawnych nie było, była taka trochę anarchia, ale też przez to, że właśnie tych ram nie było, no to kapitał nie idzie w stronę czegoś niepewnego, tak? Dopóki nie było wiadomo, że to zostanie uregulowane, no to nikt nie chciał w to pakować większych pieniędzy, a w momencie, w którym już wiadomo, że Unia Europejska, Polska tutaj bardzo dobrze do tego podchodzi. ULC się chwalić, że bardzo dynamicznie do sytuacji podchodzą innowacyjnie. No to daje wyraźny indykator światowi biznesu, że można inwestować w technologię dronową, bo no tuż za rogiem czeka nas pewna rewolucja związana z tą całą doktryną Smart City, tak. Nazywa się to U-Space, czyli integracja dronów z infrastrukturą miejską.
Ale czy ty naprawdę wierzysz w to, że, nie wiem, drony będą masowo wykorzystywane, nie wiem, za 5-10 lat? No i w jaki sposób to będzie wyglądało? To znaczy.
To nie jest kwestia przekonania, to jest naturalna konsekwencja. Mamy problemy, które jesteśmy w stanie rozwiązać za pomocą tych technologii. Jesteśmy w stanie zastąpić samochody w zatłoczonych miastach dronami. Jesteśmy w stanie zastąpić ludzi w niebezpiecznych warunkach dronami. Taka jest, wydaje mi się, nasza natura, że jeżeli mamy jakiś problem i mamy potencjał, aby go rozwiązać, no to dążymy do tego, żeby to sprawdzić i jeżeli to będzie udane, no to zrealizować. Pokazaliśmy, nie mówię tutaj o Reacto, ale mówię generalnie o branży dronów, że właśnie mnogość tych zastosowań i możliwości rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu dronów jest cała masa i że to idzie całkiem skutecznie. Kwestią, tym brakującym elementem układanki było te archaiczne przepisy i w momencie, w którym to się zmieniło, no to game is on.
Pamiętam, jak pierwszy raz się spotkaliśmy i w ogóle zaczęliście opowiadać o tym, co chcecie zrobić, no to ja trochę, przed oczami od razu mi się ukazała historia paczkomatów impostów. No bo to też jest taka historia, że ja nie wiem, pierwszy raz chyba to 10 lat temu były paczkomaty impostu i ja pamiętam, że od razu wiedziałem, że to jest genialny pomysł, że to jest przyszłość i że to ma bardzo duży sens. Oczywiście po drodze no, były bardzo duże wyzwania i no, nie mieli łatwo, też były wątpliwości prawne, czy można ustawiać tak paczkomaty. No, tam naprawdę toczyły się wielkie boje, ale koniec końców wyszło na to, że rzeczywiście no, paczkomaty są potrzebne. Jest to no, bardzo duży hit. Oczywiście one nie wyparły też, nie wiem, kurierów i listonoszy, tak? Obok siebie to wszystko może funkcjonować, ale rzeczywiście ta trochę technologia no jednak ułatwia.
No zgadza się i tak samo będzie z dronami. No, drony dają rozwiązania, które działają szczególnie bardzo dobrze w skali. Tak samo jak paczkomaty, dopóki ta skala się nie pojawiła, nie były zbyt rentowne i nie była to zbyt sensowna inwestycja, no to mimo dzięki zapałowi właśnie kadry zarządzającej jej pracowników no udało im się to tak wyskalować, że
firma jest warta kilkadziesiąt miliardów złotych.
No właśnie,
tak?
No właśnie. No i ktoś prędzej czy później infrastrukturę dronową na świecie, w Europie, w Polsce budować zacznie. Teraz pytanie, kto to będzie i na ile to będzie rozbity rynek. No Impost ma tutaj fantastyczną sytuację, bo jest w zasadzie monopolistą był do niedawna monopolistą na tym rynku. Dopiero powiedzmy w ciągu ostatnich, nie wiem, 2 lat, tak, zaczęły się inne firmy budzić, że może by zacząć, warto by było zreplikować ten model i zacząć samemu stawiać te paczkomaty, ale tak, to już jest za późno, żeby...
Tak, ale to jest ciekawe, że dopiero jak wszyscy zobaczyli, że to świetnie działa i się rozwija i bardzo dobrze zarabia, to dopiero zaczęli wchodzić w ten rynek, chociaż tak jak ja mówię, no 10 lat temu pamiętam, no bo akurat Impost i prezesa Rafała Brzuska też znam, pamiętam tą historię, znałem, rozmawiałem, no byłem pod dużym wrażeniem tego pomysłu i zobacz, ile lat musiało minąć, żeby wszyscy też zaczęli próbować w tym obszarze coś działać, no ale Impost gdzie dzisiaj jest, tak, w stosunku do innych.
Mam właśnie taką nadzieję, że jesteśmy w takim momencie, w którym właśnie trzeba postawić ten pierwszy paczkomat, a potem to właśnie już będzie i zapał nam pozwoli na wyskalowanie tego i udowodnienie, że to działa.
No dobrze, to jak widzisz przyszłość Reacto, nie wiem, powiedzmy za 10 lat?
Za 10 lat to bardzo dalekosiężna wizja, ale dobrze, podejmę tę rękawicę. Zatem za 10 lat drony nie tylko będą w stanie nadzorować nasze mienie, to bezsprzecznie jesteśmy w stanie osiągnąć w ciągu, no, powiedzmy przyszłego roku, żeby to zacząć realizować. Będą mogły wykonywać niezliczone operacje na niezliczonych niszach, bo ważne jest zrozumienie, że my mając tą infrastrukturę, czyli sieć stacji dokujących w każdym większym polskim mieście i dedykowaną temu flotę dronów, możemy wykonywać bardzo różne operacje i tak naprawdę naszą dalekosiężną wizją jest to, żeby to była pewnego rodzaju otwarta platforma, to znaczy, że każdy przedsiębiorca, pomysłodawca, który ma jakiś ciekawy pomysł na wykorzystanie naszej infrastruktury, na wykorzystanie dronów, może stworzyć jakąś usługę, która będzie realizowana za pomocą tej infrastruktury, no i czerpać z tego korzyści i nie musi sam tworzyć tej infrastruktury, no bo ona już na niego czeka, tak? Więc to jest na pewno taki podstawowy kierunek, do którego będziemy dążyć, gdy już nam się uda udowodnić, że ta ochrona mienia przy wykorzystaniu dronów działa, ma sens i jest rentowna. No to będziemy się naturalnie skalować właśnie na inne dziedziny i przy okazji starać się dążyć do tego, żeby tą platformę otworzyć. No, tych pomysłów może być niezliczona ilość, na pewno na wszystkie sami nie wpadniemy, więc dobrze by było, żeby zabezpieczyć sobie możliwość czerpania zysków z też pomysłów, którzy inni będą w stanie wymyślić w zamian za to, że my im zmniejszamy ten próg wejścia w komercjalizację usługi.
No dobrze, plany wyglądają bardzo dobrze, ale no z czegoś trzeba je sfinansować. No jak to widzisz finansowo? W jaki sposób chcecie finansować kolejne kroki rozwoju spółki?
Tak, no teraz właśnie rozpoczęliśmy naszą pierwszą otwartą rundę inwestycyjną na platformie Smart Funds. Bardzo mi miło, że mogę się pochwalić, że pierwszego dnia udało nam się już zebrać niemal 500 000 zł. No mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku dni dociągniemy do progu minimum i będziemy mogli ruszyć dzięki temu kapitałowi z kopyta. No w momencie, w którym zbudujemy tą infrastrukturę pilotażową i udowodnimy rynkowo, że nasz model działa i ma rację bytu w naszej ekonomii, no to zapewne będziemy się zapatrywać na kolejną, większą oczywiście rundę inwestycyjną, być może wejście na New Connecta. Myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, biorąc pod uwagę trakcję spółek technologicznych, ich obecne wyceny w perspektywie czasu. Jest to możliwe powiedzmy w perspektywie 2 lat, czyli teoretycznie końcówka 2023 roku, to mógłby być moment, kiedy moglibyśmy próbować pojawić się na parkiecie New Connecta. Gdybyśmy zyskali odpowiednią akcelerację, no to tutaj wiadomo, że wchodzą w grę poważne pieniądze, tak? To jest pewnego rodzaju projekt infrastrukturalny, zatem te instrumenty finansowe, które musiałyby nas wspierać, no musiałyby być na nieco większą skalę niż powiedzmy standardowe rundy, które mają miejsce w Polsce. My też oczywiście nie próżnujemy w międzyczasie pomiędzy rundą a rundą, nie zamierzamy przynajmniej tego robić i już w marcu tego roku złożyliśmy wniosek do NCBiR-u na kwotę 6,2 miliona złotych w programie Szafir. No i to jest jeden z licznych programów, w których zamierzamy brać udział, aby pozyskiwać po pierwsze dodatkowe finansowanie na prace badawczo-rozwojowe naszej spółki, no ale też zwiększenie jej prestiżu na arenie krajowej i międzynarodowej. Chcemy być pewnego rodzaju pionierem w tego typu rozwiązaniach i chcemy mieć możliwość bycia dumnymi z tego, jakie usługi i produkty oferujemy.
A jakie najważniejsze wydarzenia teraz w najbliższym czasie? No bo na jakim etapie jest w tej chwili projekt? No i co teraz najważniejszego, jeśli chodzi właśnie o tą waszą działalność już powiedzmy rozwojowo-biznesową, będzie się w najbliższym czasie działo?
No w przyszłym roku chcemy uruchomić pilotaż usługi z pierwszymi agencjami ochrony, z którymi już podpisane mamy listę intencyjną na jego realizację. Są to Capital Security z Krakowa oraz Sezon z Nowego Sącza. Prawdopodobnie jeszcze oczywiście do tego czasu dojdzie ich kilka. No i zależnie od pozyskanego na rundzie kapitału, my będziemy chcieli uruchomić jedną lub więcej instalacji pilotażowych, żeby jak najwszechstronnie przetestować naszą technologię, zanim ją poddamy pełnej certyfikacji i wdrożeniu komercyjnemu. No, w tym samym roku będziemy musieli przeprowadzić właśnie wspomnianą certyfikację. To będzie certyfikacja zarówno modelu bezzałogowego statku powietrznego, jak i certyfikacja spółki pod kątem realizacji scenariuszy lotu. Tutaj nie chcę się wdawać w detale, natomiast jest to powiedzmy pewna schodkowa procedura. My tak jakby od ogółu do szczegółu będziemy dążyć do tego, żeby nasze scenariusze lotu były jak najbardziej dopasowane do usługi, którą zamierzamy oferować. Takie standardowe scenariusze, które są, na które z łatwością będziemy mogli się certyfikować, one nie do końca pokrywają się z założeniami usługi, którą zamierzamy świadczyć. Natomiast jest możliwość certyfikowania się w scenariuszach samodzielnie zaproponowanym Urzędowi Lotów Cywilnych i w tym kierunku zamierzamy pójść. Jest też coś takiego jak księga LUC, który jest powiedzmy takim Eldorado dla przedsiębiorstw dronowych, ponieważ ono umożliwia spółkom tworzenie własnych scenariuszy lotów już bez takiego bezpośredniego nadzoru przed Urzędem Lotów Cywilnych i PASZP-em. Po prostu posiadamy wystarczający poziom zaufania od tych urzędów, że dają nam oni możliwość tworzenia własnych scenariuszy i zarządzania nimi. Więc powiedzmy jest to taki szczyt tej góry, na którą się wspinamy. Będziemy konsekwentnie do tego dążyć, bo ona nam naprawdę wtedy umożliwi świadczenie takiej dowolnej usługi, jakiej byśmy sobie mogli wymarzyć. Natomiast po drodze mamy kilka kroków i one jakby będą nas coraz lepiej odblokowywać, jeżeli chodzi o dostępność naszej usługi. No i pod koniec przyszłego roku, jeżeli to wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy chcieli rozpocząć komercyjne wdrożenie w tych pierwszych lokalizacjach. no i rozpoczęcie generowania przychodu, żeby udowodnić, że ten model się sprawdza i się to wszystko może zwrócić w sensownym czasie.
A jakieś takie nieprzewidziane szanse i zagrożenia, które mogą się po drodze wydarzyć?
Jeżeli chodzi o zagrożenia, no to jak w przypadku każdego biznesu zawsze są jakieś zagrożenia, tak? No, mogłoby tutaj dojść do jakiejś drastycznej zmiany przepisów związanych z lotami bezzałogowymi, aczkolwiek no nie jest to raczej coś, co jest prawdopodobne, aby się wydarzyło. No nikomu nie jest to za bardzo na rękę, żeby rezygnować z tego postępu technologicznego, który towarzyszy branży dronów i który może wpłynąć na ekonomię. No ale no zawsze trzeba zakładać. Natomiast no, to jest legislacja, to dotyczy niemal każdej branży.
A szanse? No bo mówiłeś
jeszcze o tym jeszcze może jedno takie kluczowe zagrożenie, które no też nie tylko dotyczy branży dronów, a i na pewno Państwo o nim słyszeli, no czyli kryzys na rynku półprzewodników. No to jest coś, co dotyczy wielu branż, automotywu, ale dronów też. No ciężko móc planować produkcję, kiedy rzecz, która miała być w warsztacie za 2 tygodnie, ląduje w nim po 2 miesiącach i no niestety taki mamy post-covidowy, powiedzmy, takie środowisko mamy w tym momencie, że ciężko jest móc polegać na producentach półprzewodników, różnego rodzaju komponentów elektronicznych, no ale tak jakby staramy się temu przeciwdziałać właśnie planując rzeczy dużo, dużo do przodu. Jest to troszkę bardziej kosztowne, tak, bo czasem wymaga robienia zakupów, które niekoniecznie no, są potrzebne w tym momencie i czasami się może zdarzyć, że na przykład zakupiona część jednak nie zostanie wykorzystana w dalszych pracach badawczo-rozwojowych, no ale nie za bardzo w tym środowisku mamy inne rozwiązania. Jest to pewna inwestycja w bezpieczeństwo, bym powiedział. Jeżeli chodzi o szanse, no cóż, no to tak jak już wspominałem, bardzo się zapatrujemy na wyniki oceny merytorycznej, bo formalną już przeszliśmy naszego wniosku do NCBR-u na te 6 milionów złotych. One się powinny pojawić w przyszłym miesiącu. Byliśmy reprezentowani przez MSZ w misji gospodarczej, na misji gospodarczej do Egiptu. Egipcjanie sobie wymyślili, że będą budować nową stolicę administracyjną, nowy Kair. I szukają ciekawych rozwiązań technologicznych, które mogliby już na etapie koncepcyjnym integrować z tym projektem. No i strona egipska jest zainteresowana dronami jako polskim towarem eksportowym. My tam jako konsorcjum spółek dronowych byliśmy reprezentowani przez MSZ. I wygląda to arcyciekawie. No, takie kraje jak Egipt, jak Brazylia, jak RPA, jest to oczywiście nieprzyjemne, natomiast no, jest to no, taki oczywisty kierunek naszej ekspansji zagranicznej poza Europę. No, kraje, które mają większe rozwiarstwienie społeczne niż powiedzmy Polska, gdzie te niepokoje społeczne są wyższe, gdzie istnieją tak zwane gated communities, tak? No to są miejsca, gdzie usługi związane z ochroną mienia mają większe branie. Więc jeżeli chodzi o ekspansję zagraniczną, no to tutaj wypatrujemy między innymi w tej misji gospodarczej do Egiptu jakichś dalszych działań. No i my również będziemy chcieli nasz standard bateryjny, tak, czy ten związany z wymianą baterii na naszej stacji dokującej, opatentować i udostępniać go na licencji innym producentom dronów. Dzięki czemu inni producenci mogliby po prostu swoim klientom, tym, którzy kupią te drony, dawać możliwość korzystania z naszej infrastruktury no, przy okazji realizacji lotów tymi dronami. Tak? Czyli jakiś pan Andrzej sobie kupi drona do fotografowania, który jest zintegrowany z naszą infrastrukturą, no i ten pan może sobie podlecieć na naszą stację i za opłatą wymienić sobie w dronie baterię i przeprowadzić jego diagnostykę. Czegoś takiego jeszcze nie ma, ale będzie potrzebne, gdy ludzie będą tych dronów więcej używać. Tak samo jak kiedyś nie było stacji benzynowych, ale jak się zaczęły samochody pojawiać w miastach, no to ktoś prędzej czy później na pomysł, że no w sumie to może bym zbudował takie miejsce, gdzie samochody będą mogły przyjeżdżać i tankować paliwo. I potem ktoś wpadł na pomysł, no to może założę firmę, gdzie będę patrzył na te samochody i szukał tego, co się zepsuło. Wcześniej to po prostu właściciele tych samochodów musi się na tym na tyle znać, żeby to byli w stanie samodzielnie zrobić, no bo nie było kogoś, kto by mógł to zrobić za nich. Więc drony też tego będą potrzebować. Już w zasadzie potrzebują i jest tylko kwestią czasu, kiedy to się wydarzy.
Tym bardzo ciekawie o tym opowiadasz. Może na koniec przypomnijmy jeszcze o tej kampanii crowdfundingowej, która myślę, że jeszcze jak będzie można odsłuchać tego, ten podcast będzie trwała. Jakie są kluczowe jej parametry?
1,5 miliona złotych. To jest cel minimum, który chcemy osiągnąć. To jest niezbędna kwota, która umożliwi nam dowiezienie MVP naszych produktów, ocertyfikowanie ich, przeprowadzenie za ich pomocą pilotażu, no i rozpoczęcie komercyjnego wdrożenia. 3 miliony złotych to jest nasz cel maksimum. No, taka kwota nam pozwoli uruchomić pilotaż w kilku lokalizacjach, zwiększy powiedzmy ten poziom bezpieczeństwa tej inwestycji, tak, bo będziemy mogli mieć bardziej rozbudowany zespół, bardziej kompetentny. Procent udziałów, który oferujemy w trakcie tej kampanii, to jest między 12,9 a 23,4% przy wycenie pre-money valuation 9,8 miliona złotych. Jest to podyktowane tym, że po pierwsze, no, musimy pozyskać kapitał, za pomocą którego realistyczne jest dowiezienie tego, co chcemy zrealizować. A po drugie, ten cap table musi być taki, aby w przypadku, gdyby miała się wydarzyć druga ronda inwestycyjna, żeby nasza spółka była inwestowalna, tak? Mhm. Jeżeli tych udziałów oddalibyśmy pierwszym inwestorom za dużo, no to drudzy inwestorzy nie byliby zainteresowani wejściem w tę inwestycję.
Także więcej informacji reacto.smartfunds.pl, także tam odsyłamy. Zapisy trwają do 21 października, także serdecznie zapraszamy. No to czego mógłbym życzyć na koniec Reacto i Tobie?
Żeby jak najwięcej dronów latało po Polsce. Tak naprawdę każdy sukces każdej firmy dronowej w Polsce jest korzyścią dla każdej innej, każdego innego przedsiębiorstwa w tej branży. Jesteśmy na takim etapie, jeżeli chodzi o ten rynek i o tą technologię, że to, czego najbardziej w tym momencie potrzebujemy, to świadomości opinii publicznej na temat naszego potencjału i naszych możliwości.
Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. A Ty co teraz będziesz robił?
No, wracam do pracy.
No to powodzenia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego Ci zabrakło? Co Ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.